Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, zastanawiająca historia. Przed chwilą nagrywałem materiał dotyczący Xinjiangu, dotyczący tego, co się tam dzieje. I mu powiedziałem, że najprawdopodobniej niewiele jest materiałów w YouTubie obecnie nagrywanych w Xinjiangu. No więc istotnie jest ich bardzo mało, współczesnych. Z ostatniego miesiąca jest tam kilkanaście, ale symptomatyczne rzeczy. I właśnie o tej rzeczy będę mówił. Jeden to materiał jakiegoś Amerykanina, Michael Fairchild. Przypuszczam, że Amerykanin, bo powołuje się na amerykańską gazetę. Aczkolwiek może być i Angola. Za chwilę Państwu opublikował swój materiał z 3 lipca. I teraz zaraz, bo ja przyglądałem mu się za mocno. To nie jest materiał bieżący, to znaczy on nie robił klipów filmowych, tylko zdjęcia. Tak, no widzę, że materiał prawie 8-minutowy, wszystko złożone ze zdjęć. Więc nawet trudno powiedzieć, kiedy te zdjęcia zostały robione. Ale to jest bez znaczenia. A ten materiał jest poprzedzony wstępem. I ten wstęp mnie zbulwersował. Z jednej strony oczywiście tak, bo jeśli jakiś Angolczy, Amerykanin, który mówi, że tam był kilka dni w 99 roku. Ale to mógł być wycieczką, najprawdopodobniej był z wycieczką, no i na tym się skończyła jego wiedza. Być może jego wiedza. Najprawdopodobniej na tym się skończyła jego wiedza o Xinjiangu. A ten człowiek napisał taki wstęp do tego swojego zbioru zdjęć. Więc możecie sobie Państwo wyobrazić, jaka jest cała reszta. Ale oczywiście zaczyna w ten sposób. Kochałem ludzi i kulturę Kaszgaru. Spędziłem tam wiele szczęśliwych dni w 99 roku, zanim reedukacyjne obozy koncentracyjne internujące muzułmanów były prowadzone przez komunistyczne Chiny. Wiele meczetów zostało zniszczonych, szacuje się, że 120 tysięcy członków ujgurskiej mniejszości, czy Ujgurów, przebywa obecnie w obozach reedukacyjnych politycznych w samej tylko prefekturze Kaszgaru. Według New York Times, i to jest najważniejsze, niemal 1 000 000 Ujgurów i członków innych grup muzułmańskich zostało zmuszonych do bezterminowego pobytu w obozach reedukacyjnych w zachodnim regionie Xinjiangu. Tam napotykają intensywną presję psychologiczną, by wyrzucić się swojej kultury, religii i tożsamości. Chińskie firmy zarabiają fortuny na sprzedaży technologii nadzoru, sprawiają, że brzmi to jak science fiction, dzięki czemu policja może śledzić ludzi z laserową precyzją bezkrytycznie. Tyle samo w tym jest zastraszania, co monitorowania. To jest jego wstęp do tego materiału. Jak przeczytałem to oczywiście odechciałbym się oglądać, bo to jakby to determinuje wszystko, co tam w środku jest napisane, co jest zrobione, powiedziane, przedstawione. Proszę Państwa, może ja zacznę od tego, co jest najistotniejsze. Ten angolski śmieć, czy amerykański już skena, pisze, używa sformułowania obozy koncentracyjne. Nie mając zielonego pojęcia, co to takiego było. Ale to jest angolski śmieć, wobec tego pozwolicie Państwo, że ja przypomnę Państwu, iż to angielskie wojska w południowej Afryce organizowały obozy, organizowały obozy koncentracyjne jeszcze zanim one się w ogóle pojawiły na kontynencie. W ogóle coś takiego, takie pojęcie pojawiło się na kontynencie europejskim. A więc południowa Afryka to jest jedno miejsce, gdzie przetrzymywano burów, jeśli wojna burska. To jest jedno miejsce. Drugie miejsce, również Angolę. Proszę sobie wyobrazić, również Angolę. W czasie wojny secesyjnej. Ja już dziesiątki lat temu przeczytałem, czytałem o tym, że w czasie wojny secesyjnej właśnie wojska angielskie urządzały obozy koncentracyjne dla wojsk z północy. Dla wojsk amerykańskich. Przepraszam. Jeszcze w czasie secesji. To jeszcze w czasie walk o niepodległość. Czyli tam 1700 ileś tam. Nie pamiętam, nie interesuje mnie to. Anglojęzyczne śmiecie używają pojęcia, które jest jak najbardziej pejoratywne oczywiście w stosunku do czegoś, co tym obozem koncentracyjnym nie jest. Bo to, co te łachudry anglosaskie, ci bandyci anglosascy, nie łachudry, bandyci anglosascy urządzali burom czy Amerykanom, plus to, co Niemcy hitlerowskie urządziły nam, Polakom i Żydom z różnych innych punktów, równie tylko zresztą, bo na przykład przecież w Auschwitz było kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy, zginęło kilkadziesiąt tysięcy Rosjan w czasie tych soldatów rosyjskich, którzy zostali zagarnięci w czasie ofensywy w czerwcu, po czerwcu 1941 roku. A więc z różnych ludzi, głównie Żydów zresztą z całej Europy, plus Polacy, plus Rosjanie, Cyganie. Więc co i to, o czym ja mówię, to, co się zdarzyło w historii, ten śmieć anglosaski, śmie dawać znak równości między tym, co było właśnie, a tym, co obecnie znajduje się, co obecnie ma miejsce w Xinjiangu. To jest rodzaj więzień. To nie są żadne obozy koncentracyjne. Bo obozy koncentracyjne nam się kojarzą jednoznacznie, prawda? Nie wiem jak Państwu, ale dla mnie to jest oczywiste. Kojarzą się strasznie, straszliwie. I to jest obóz oczywiście zamknięty. To jest coś w rodzaju miejsca, w którym się przecież nie pracuje. To Chińczycy, psychologowie pracują nad nimi, ale nie bijąc ich, zabijając, torturując, tylko pracując nad ich psychiką. I nie jest prawdą, że mają się wyrzec swojej kultury, religii, tożsamości, mają się wyrzec swojej muzułmańskiej agresji. A to są dwie różne sprawy. I oczywiście jest zasadne pytanie, czy Chińczykom się to udaje. Nie wiem. Ja nie mam zielonego pojęcia, czy im się to udaje, czy nie. Oczywiście nie ma sensu, żebym ja próbował nawet oceniać, czy to ma sens. Nawet nie będę próbował. dlatego że to się wymyka europejskim standardom myślenia. Azjatyckie standardy myślenia są zupełnie kompletnie, absolutnie inne niż europejskie. Najlepszym tego dowodem są muzułmanie i Żydzi. Jedni i drudzy pochodzą z tego samego miejsca i charakteryzują się tymi samymi cechami. Zwróćcie Państwo uwagę, muzułmanie i Żydzi to są niereformowalne narody. To są narody, to są grupy etniczne, to są grupy religijne, grupy religijne. To są niereformowalne łajdactwo. To jest niereformowalne łajdactwo. Z nimi nie ma żadnej dyskusji. Żadnej. Oni potrafią tylko bić, zabijać, mordować. Tak, to jest to, co oni potrafią najlepiej. Więc ja nawet nie będę próbował kombinować i myśleć, jak to oni, jak można zmienić psychikę muzułmanina czy Żyda. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, czy w ogóle się da. Nie wiem, czy to jest przypadkiem bicie grochem głową o ścianę chińskiej władzy. Pojęcia nie mam. I nawet nie będę się tym zajmował, ponieważ to tak dalece przekracza moje możliwości rozumienia, bo to jest wejście w psychikę człowieka tamtego obszaru Azji Środkowej. Po prostu się ja tego nie jestem w stanie pojąć. I tutaj poddaję się i to jest oczywiste. Natomiast to jest również oczywiste, że nikt nie zamierza ich jakby spacyfikować w sensie kulturowym. Ich chodzi o to, żeby im wbić do głowy, do głów, chiński sposób myślenia o swoim kraju, o kraju, w którym mieszkają. Bo czy im się to podoba, czy nie, oni mieszkają w Chinach. I mi Państwo, i tutaj możecie oczywiście, część z Was może powiedzieć, a jak oni nie chcą mieszkać w Chinach? No, przepraszam, ci, którzy nie chcą mieszkać w Chinach, to uciekają. A jak to było w Polsce? Ja to wiem. Państwo nie, ale ja to wiem. Jak to było na Śląsku? W Polsce przecież. Ślązacy, ci po niemieckiej stronie, bo ja się urodziłem przecież w niemieckim, niedawno niemieckim mieście. Ci Ślązacy niemieccy, którzy nam zostali, nie Ślązacy polscy, to kolosalna różnica. Ci Ślązacy niemieccy, oni nie identyfikowali się z Polską, tak jak poprzednio nie identyfikowali się, nie do końca się identyfikowali w każdym razie z Niemcami, tak i później nie identyfikowali się z tą Polską, która przyszła. No ale minął dłuższy czas i jakby nie było wyjścia, musieli. I się zasymilowali. Część oczywiście wyjechała, tak, część wyjechała. Spora część wyjechała nawet. Ale większa część została i się zasymilizowała. I nie słyszałem o bandach Ślązaków, którzy chodzili po ulicach z nożami i wyrzynali tych, których spotkali. Bo to niczego takiego nie było. Mieszkałem, wiem, przez 22 lata mieszkałem na Śląsku. Wracając do tych muzułmanów, którzy są przetrzymywani w tych środkach, w tych ośrodkach, jeśli nie chcieli się zasymilować, to ich władza zmusza do tego, żeby się zasymilowali. Skoro nie chcieli się zasymilować, tak jak zasymilowali się Kaszubi, Ślązacy, jak powiedziałem, ci Niemieccy, Niemcy z Opolszczyzny, wręcz Niemcy, bo byłem na Opolszczyźnie w latach 60. bywałem i wiem, że tam była cała masa Niemców, były całe wsie niemieckie. Ludzie ledwo mówili po polsku w 60. latach. Skoro oni się zasymilowali, bo musieli w końcu, to oni są lepsi od Ujgurów? Nie, tacy sami ludzie. Tylko oni chcieli, a Ujgurzy nie chcieli. No, jeśli ktoś nie chce zasylinować się w społeczeństwie, w którym przychodzi mu żyć, no to ma problem. Ale to on ma problem i oczywiście społeczeństwo też ma problem z nim. To jest ten element. A kolejny element to jest ta, żadne science fiction, tylko monitorowanie społeczeństwa, które ma miejsce wszędzie w Chinach. I można sobie na ten temat wydziwiać, ile się tam żywnie człowiekowi podoba. Natomiast ludzie, którzy tam mieszkają, Polacy, którzy tam mieszkają, mówią, że w ostatnich latach społeczeństwo się zmieniło radykalnie. Radykalnie. Znaczy zmieniła. Chińczycy, którzy potrafili kraść, którzy w dużych miastach, mówią oczywiście o dużych miastach, którzy potrafili, jak się zostawiło tylko cokolwiek na stole, to natychmiast znikało z osobistych rzeczy. Teraz zostawisz portmonetkę na stole z wypełnioną pieniędzmi i przychodzisz po godzinie czy po dwóch godzinach i ona leży w tym samym miejscu. Ewentualnie personel ją wziął i zdeponował u siebie. Szef restauracji. Oddają ci ją. Dlaczego? Bo wszędzie jest monitoring. Bo wszędzie jest monitoring. W związku z tym nagle okazało się, że Chińczycy są po prostu uczciwymi ludźmi. Bezpieczeństwo wzrosło niepomiernie. Niepomiernie. Nie ma w ogóle porównania z tym, co było jeszcze 5-10 lat temu. Niepomiernie. To wiem od ludzi, którzy tam mieszkają. Polaków. Więc, mili Państwo, oczywiście wszystko ma dla nas. Jeśli my patrzymy się, my oceniamy Chiny, to patrzymy się przez inne okulary. Ale nie róbcie tego, bo ja o tym przestrzegam przy każdej okazji, kiedy tylko mogę. Nie patrzcie się Chiny naszymi oczyma. To jest inna cywilizacja, to jest państwo cywilizacja. Nie mające nic wspólnego z Polską, nic wspólnego z naszą kulturą, nic kompletnie, absolutnie wspólnego. Więc próba oceniania przez nas tego, co się dzieje w Chinach, naszymi kategoriami, naszymi kryteriami, po prostu jest rzeczą absolutnie bezsensowną. I dlatego też patrzenie się na to, co chińskie władze, jak chińskie władze chcą wpłynąć na młodych, bo to chodzi o młodych Ujgurów, o tych młodych Ujgurów, którzy są zaczadzeni tym islamem, tym wojującym islamem. Nie ma innego wyjścia. Znaczy, jest jeszcze drugie wyjście, po prostu pozbycie się ich. Ale to by było, to jest nie do załatwienia we współczesnym świecie. Chiny miałyby ogromny problem z przeprowadzeniem tej operacji. Nie logistyczny, nie materialny, nie. Ludzki. Zachód by się na Chiny tak rzucił, jak lew na gazelę. Po prostu rozszarpałby w okamgnieniu. Myślę, że koszty byłyby ogromne takiej operacji. Z jednej strony byłoby bardzo dobre. Ja uważam, że to było świetne rozwiązanie. Pozbycie się w ogóle Ujgurów. Wyrzucenie ich do Turcji na przykład. Tam, gdzie oni chcą być. Ale z drugiej strony to właśnie koszty byłyby pozamaterialne, były ogromne. Więc nie. Więc muszą zostać. Skoro muszą zostać, to trzeba z nimi coś. Trzeba ich przeformatować. I to się robi. I uważam, że to jest rozsądne rozwiązanie. No tak, tylko że ten łajdak anglosaski w ogóle nie myśli takimi kategoriami. On ocenia to tak, jak ocenia New York Times. I teraz dochodzimy do New York Timesa. A właściwie, no, jak Państwo wiecie, że New York Times jest żydowską gazetą dla Amerykanów. Podobnie jak Gazeta Wybiórcza w Polsce. Jest gazetą, żydowską gazetą dla Polaków. Tam to jest New York Times jest żydowską gazetą dla Amerykanów. I teraz pamiętajcie Państwo o tym, o czym mówię od dawna. Żydzi na całym świecie posługują się muzułmanami, żeby zniszczyć białych. Żydzi przecież nie są biali. To jest plemię, żmijowe plemię, które pochodzi z Bliskiego Wschodu. A więc Żydzi posługują się od dawna muzułmanami, żeby zniszczyć, zresztą nie tylko białych, zniszczyć wszystko, co im nie odpowiada. Poczynając od początku, czyli od, dla mnie to jest początek takiej ostrej żydowskiej ofensywy przy użyciu muzułmanów, to jest atak na dwie wieże, bo to żydowskie służby bezpieczeństwa posłużyły się arabskimi fanatykami po to, żeby zaatakować samolotami te dwie wieże. I nie tylko. I to był początek używania muzułmanów przez Żydów do realizacji własnych żydowskich celów. A poprzez 15 rok, kiedy pieniądze Żyda Sorosza zostały spożytkowane na to, tylko że on był tylko oczywiście twarzą rynku finansowego, zostały spożytkowane na przerzucenie do Europy ponad 2 milionów muzułmanów. Myślę, że to, znaczy, to wiedza na temat tego, że to on, za nim stoją te pieniądze, że to były jego pieniądze, które stoją za tą wielką migracją Żydów, tych muzułmanów do Europy, to jest jakby oczywiste. Jest to oczywistością, to jest, można to sprawdzić wszędzie. Co się wtedy działo w 15 roku? Ta wędrówka, to ten najazd muzułmanów na Europę i wszystkie konsekwencje później i przedtem. Przecież to był tylko jednorazowy najazd na muzułmanów na Europę. A dlaczego oni się osiedlali tutaj od dziesiątków lat już? I było jakieś przyzwolenie, prawda? Więc to jest długofalowa polityka żydowska w stosunku do Europy, żeby zniszczyć ten kontynent, biały kontynent, bo to jest biały kontynent, więc oni chcieli go zniszczyć. Zniszczyć przy pomocy muzułmanów, których trzymają na uwięzi jak psy, jak wściekłe psy. Te wściekłe psy mają zagryźć białych, a później dostaną strzał w tył głowy. Muzułmanie oczywiście od Żydów i będzie święty spokój. I Europa jest żydowska. Nie tylko zresztą Ameryka. A więc, mili Państwo, jeśli coś się dzieje, jeśli gdzieś jakiś biały, w szczególności bardzo prawdopodobne, że ten Fairchild jest Żydem. Aczkolwiek niekoniecznie. To może być po prostu goj, który pracuje na Żydów. Takie są hordy. Więc jeśli taki człowiek powołuje się na New York Timesa, to znaczy, że właściwie już więcej nie trzeba. No, dla mnie więcej nie trzeba. Jak ktoś się powołuje na New York Timesa, na Gazetę Wyborczą, na coś takiego, to po prostu dla mnie to jest już sprawa prosta. Jasna, prosta, zrozumiała. Nie muszę się wysilać, bo znam tą kalkę. No to jest po prostu tak. No, jeśli dziesiątki tysięcy razy powtarza się dokładnie to samo, po 30, jak za 34584 razem znowu jest to samo, no to co? To ja mam się zastanawiać? Tak. Więc jest pewien sposób niszczenia. To jest pewien sposób, jeden z wielu, wielu, wielu sposobów niszczenia Chin. Niszczenia dobrego imienia Chin, cywilizacji chińskiej. Żydostwo nie może znieść tego, że przez tysiące lat istnienia nie dorobiło się własnej cywilizacji, własnej kultury. Oni istnieli, ale w ramach innych kultur, i to tylko ci zasymilowani. Żydzi sami nie stworzyli żadnej kultury. Byli jeszcze nieporównanie nędzniejsi, jeśli chodzi o kulturotwórstwo, niż Arabowie. Bo Arabowie w pewnym momencie to była kultura kwitnąca. Natomiast Żydzi zawsze byli tą nędzą, która nie wyprodukowała z siebie nic, żadnej kultury. I oni nie znoszą, nienawidzą wszystkie te narody, które tą kulturę stworzyły. Im bardziej subtelna kultura, tym bardziej jej nienawidzą. I to wszystko jedno, czy to będzie kultura białych ludzi, czy to będzie kultura polska, czy to będzie kultura francuska, bo niszczą przecież i francuską, czy to będzie kultura chińska. Obojętne. Tam, gdzie mogą, tam niszczą. To są cali Żydzi. To jest właśnie ta wyjątkowa nacja, która buduje swoją potęgę na nienawiści do innych. Do innych kultur. Przede wszystkim do innych kultur. Do innego sposobu myślenia. Tak więc ten cały Fairchild wpisuje się niestety w ten ohydny sposób postrzegania świata przez żydostwo. W szczególności postrzegania Chin przez żydostwo. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.